Słowa Ewangelii według świętego Jana. Piłat powtórnie wszedł do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do Niego: czy Ty jesteś królem Żydów? Jezus odpowiedział: czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli Ci o mnie? Piłat odparł: czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego: a więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Oto słowo Pańskie. Na początku swojej mesjańskiej misji zbawienia, na początku Ewangelii, Jezus głosi, że z Nim przybliżyło się Królestwo Boga, panowanie Boga. Królestwo Boga, które ogłasza Jezus, nie jest żadną polityczną wielkością na mapie świata. To Królestwo staje się nie w jakimś miejscu tego świata, ani w jakiejś jego epoce historii, ale w ludziach. Jak mówi później Jezus, Królestwo jest wśród was. To Królestwo Boga jest w ludziach, staje się w ludziach, którzy uznają Boga za swojego jedynego Pana. Tam Bóg króluje. Nie w jakimś miejscu, nie w jakimś czasie, ale wszędzie i zawsze w ludziach, którzy uznają Go za swojego Pana. Czym zatem w świetle objawienia biblijnego jest panowanie i władza Boga w historii człowieka, jak pokazuje to historia zbawienia Starego Przymierza i później spełnienie tego wszystkiego w historii Mesjasza w Nowym Przymierzu. Władza i panowanie Boga w historii człowieka to nie jest dominacja nad życiem człowieka, ale pasterska troska o życie. Gdy Bóg wybrał Dawida, aby był królem nad jego ludem, nad ludem Boga, gdy Dawid wreszcie, wspomagany przez Boga, doszedł do wielkości królewskiej, wielkości swojego Pana i na znak tej wielkości królewskiej zbudował sobie pałac cedrowego drzewa, bardzo cennego, sprowadzanego z zagranicy, a Arka Boga była jeszcze w namiocie. Dawid chciał Bogu ofiarować dom. Z tego zwierzył się prorokowi Natanowi w drugiej księdze Samuela w 7 rozdziale. To czas początku świetności królewskiej Dawida. Natan, prorok, bardzo chętnie potwierdził Dawidowi słuszność tego zamierzenia, takiego czczenia Boga, ale jeszcze tej samej nocy, jak mówi tekst Biblii, Bóg kazał następnego dnia wrócić Natanowi do Dawida i mu powiedzieć, kto komu buduje dom. Każe Bóg powiedzieć Dawidowi, że to on mu zbudował dom. Tym domem była rodzina. Rodzina, która oznaczała początek dynastii królewskiej Dawidowej. I Dawid wówczas zrozumiał. I w reakcji modli się dziękczynnie do Boga, dziękując Bogu za swoją królewską wielkość, bo nie jest ona jego osiągnięciem, ale darem Boga. Panowanie i władza Boga według słowa, które Natan przekazuje Dawidowi, ojcu dynastii Dawidowej, to dar domu. Bóg tak panuje nad swoim ludem i także nad wszelkimi ludźmi władzy w jego ludzie, także nad Dawidem, królem, którego namaszcza na króla i mówi mu, że jego władza i panowanie, władza i panowanie Boga to dar domu. Bóg zbudował dom Dawidowi i Dawid w swojej dziękczynnej modlitwie w reakcji dziękuje Bogu za dom, za dar domu. To bardzo wymowne. Władza i panowanie Boga, królewskość Boga nad ludźmi daje owocu dom ludziom, przestrzeń życia, dom na życie. I tym domem jest sam Bóg. Jak po wiekach, po doświadczeniach utraty domu, ziemi obiecanej, świątyni na wygnaniu babilońskim, dojdzie wreszcie Izrael do świadomości, że ziemią obiecaną, domem jest nie jakieś miejsce na tej ziemi, ale sam Bóg. I w kolejnym słowie, w VI wieku, przed narodzeniem Chrystusa, gdy utracili państwowość, dynastia Dawidowa się skończyła jako królewska nad Izraelem, wówczas kolejny prorok, Ezechiel, kapłan i prorok, słyszy od Boga słowa, które ma przekazać Izraelitom na wygnaniu pogrążonym w smutku, depresji i beznadziei. Mówi im o pasterzach. Bóg mówi o pasterzach, że przez kilka wieków, namaszczając kolejnych królów nad swoim ludem, zawiódł się na nich i skończyło się utratą ziemi obiecanej, zniszczeniem świątyni, spustoszeniem Jerozolimy. Bo źli pasterze byli wrogami życia tych, którzy byli im poddani, zapomnieli, że królewskość oznacza pasterską troskę o życie. I jak mówi Ezechiel dalej w imieniu Boga, Bóg sam wreszcie zatroszczy się o swój lud i sam będzie pasł swój lud, bo dotychczasowi pasterze, czyli ludzie władzy, paśli samych siebie, a nie troszczyli się o życie ludu. I zapowiada wówczas Bóg przez Ezechiela w 34 rozdziale, jest to zapisane, jednego, jedynego pasterza przyszłości, ostatecznego pasterza. To zapowiedź Mesjasza, namaszczonego z dynastii Dawidowej, który spełni wreszcie to, czego oczekuje Bóg, że każdy, kto ma jakąkolwiek władzę w Jego ludzie i nad Jego owcami, jest pasterzem i tak się rozumie i tak wykonuje swoją władzę. Na początku swojej mesjańskiej misji Jezus ogłosił, że oto z Nim nadeszło Królestwo Boga. Sam jednak nie głosił siebie jako króla. Jego królewskość poznawali ludzie po tym, co dla nich czynił i kim dla nich był. Rozpoznawali i doświadczali w Jezusie królewskości Boga. Tak jak Bóg troszczy się o swoje stworzenie, tak w Jezusie widzieli Boga, który się o nich troszczy. I tak dochodzili do poznania Jezusa jako króla. Nie z Jego słów i deklaracji, ale z tego, kim dla nich był i co dla nich robił. Szczególnie wówczas, kiedy wyciekało z nich życie, przez tych, o których się Jezus pastersko troszczył, był nazywany synem Dawida. To tytuł Mesjasza. Syn Dawida, czyli ludzie doświadczali królewskości Jezusa i wyrażali to tym tytułem syna Dawida, czyli głosili, że Jezus jest królem według obietnicy danej Dawidowi kilka wieków wcześniej przez Boga, a kolejni potomkowie Dawidowi zawodzili i sprzeniewierzali się swojej misji bycia pasterzami ludu Boga. I wreszcie przyszedł syn Dawida, potomek Dawida, ostateczny prorok i król. Od kilkuset już lat w czasach Jezusa, od czasu upadku dynastii Dawidowej, u początku VI wieku przed Chrystusem, oczekiwano takiego ostatecznego króla, Mesjasza, Hamaszijach, czyli namaszczonego przez Boga z dynastii Dawidowej. Oczekiwano wówczas, że Mesjasz, gdy przyjdzie, wskrzesi polityczną i religijną wielkość Izraela i jego chwałę pośród ludów świata. Wskrzesi państwo Dawidowe i w ten sposób wyzwoli lud Boga od wszelkiej podległości innym ludom. W czasach Jezusa oczekiwano, że Mesjasz wyzwoli Izrael od panowania rzymskich pogan i rozpocznie epokę wspaniałości politycznej i religijnej Izraela w świecie ludów. A tymczasem Mesjasz, HaMashiach, Jezus z Nazaretu, Mesjasz, który przyszedł w osobie Jezusa z Nazaretu, głosił Królestwo Boga. Królestwo nie z tego świata, królestwo, które nie jest żadną polityczną wielkością, ale jest królestwem z Boga, boskim i duchowym, a nie politycznym, jak państwa i instytucje tego świata. To było wielkim rozczarowaniem dla wyobrażeń i oczekiwań elit religijnych ówczesnego Izraela, arcykapłanów uczonych w piśmie, faryzeuszy, najwyższej rady Izraela wówczas Sanhedrynu. Nie takiego Mesjasza chcieli i nie takiego oczekiwali. Dlatego uznali Jezusa za fałszywego Mesjasza, bo jego królewskość nie była królewskością na wzór świata. Była radykalnie inną królewskością. Była królewskością Boga, a oni mieli wyobrażenia i wzorce tego świata co do królewskości Mesjasza. I dlatego jako fałszywego Mesjasza skazali go na śmierć. Ponieważ jednak Rzymianie zastrzegli sobie sądzenie i skazywanie na śmierć w swoich prowincjach, musieli wrogowie Jezusa sformułować odpowiednie oskarżenie, tak aby Rzymianie mogli Jezusa skazać według swojego prawa. Jednym z takich przypadków, których użyli, był fakt ogłoszenia się królem bez zgody Cezara Rzymu. Taki akt, jako akt rebelii przeciwko władzy Rzymu, był karany śmiercią. Dlatego Piłat pyta Jezusa, jako przedstawiciel władzy Cezara w ziemi obiecanej, czy Jezus jest królem? I po raz pierwszy i ostatni Jezus deklaruje przed Piłatem, przed poganinem, że jest królem, ale dodaje, że jego królestwo nie jest z tego świata. I że jego królewskość jest misją dawania świadectwa prawdzie. To jest istota królewskości Jezusa. Wypełnianie misji dawania świadectwa prawdzie, jak mówi Jezus o sobie. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Taka królewskość była wprawdzie w oczach Piłata osobliwością, ale w żaden sposób w sensie rzymskiego prawa nie była przestępstwem. Dlatego Piłat ogłasza, że nie znajduje w Jezusie żadnej winy, która byłaby podstawą do wydania wyroku śmierci. Następnie jednak szantażowany przez elitarnych wrogów Jezusa, zostaje Piłat zmuszony do wydania wyroku śmierci i bierze swego rodzaju odwet, jak mówi Ewangelia, na arcykapłanach, uczonych w piśmie i faryzeuszach za ten szantaż, każąc przybić do krzyża Jezusa tabliczkę w trzech językach, hebrajskim, greckim i łacińskim, żeby wszyscy, którzy pielgrzymują do Jerozolimy, mogli się dowiedzieć i przeczytać. Jezus z Nazaretu, król Żydów, Jezus rozpięty na krzyżu, w koronie niezłotej i w diademie niezłotym na głowie, ale cierniowym, szyderczym, w koronie, która była upleciona z cierni, jest królem. I chociaż Piłat ogłosił to światu z odwetu w stosunku do kapłanów, uczonych w piśmie i faryzeuszy, za swoje upokorzenie, wymuszenie na nim wyroku śmierci, to jednak w ten sposób Bóg ogłosił światu. dobrą wiadomość Ewangelia. Jezus z Nazaretu jest królem Żydów, jest prawdziwym Mesjaszem, jest królem wszystkich ludzi, ludzi cywilizacji hebrajskiej, greckiej, łacińskiej i każdej innej. Co to znaczy? Że królewskość Jezusa według Jego słów polega na dawaniu świadectwa prawdzie. O jaką prawdę tu chodzi? Według biblijnego objawienia to Bóg jest prawdą. Jezus powiedział o sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Według biblijnego objawienia tylko Bóg jest prawdą, to znaczy rzeczywistością. W przeciwieństwie do nierzeczywistości, Bóg jest prawdą, czyli rzeczywistością, która nie przemija, która trwa wiecznie, podczas gdy kłamstwo jest nicością. Prawda, o której mówi Jezus i której jest świadkiem jako król, nie jest zatem przedmiotowa, ale podmiotowa. Ta prawda nie jest czymś, ale kimś. Prawda to ten, który stworzył wszystko, co istnieje i jedynie w tej prawdzie, przez duże P, człowiek może mieć wieczne, nieprzemijające życie i istnienie. I to jest królewskość Jezusa. Tak jest królem nad ludźmi. Mogą żyć nieprzemijającym życiem tylko w tej prawdzie, której świadkiem jest Jezus. Tylko w uznaniu Jezusa za króla, jako świadka prawdy. Tak właśnie Jezus jako Bóg człowiek, jako świadek prawdy, czyli świadek Ojca, jest królem, królewskością Boga. Wszyscy, którzy są z Nim związani przez wiarę, wówczas i dziś, wszyscy, którzy przez bycie świadkami prawdy są z Jezusem związani wiarą, królują w tym świecie królewskością Boga. I taką świadomość mieli pierwsi chrześcijanie. Są wybranym narodem pośród ludów świata, ale ten naród nie określa się pochodzeniem biologicznym, więzami krwi. Biologiczną krwią nie określa się królewskość tych ludzi, którzy wierzą w Jezusa z Nazaretu jako króla. Ta królewskość mierzy się świadectwem prawdy. Po takim kryterium zmierzył się Jezus przed Piłatem. I wszyscy, którzy są Chrystusowi, są królewskimi pośród ludów świata, będąc zwycięzcami życia, właśnie jako świadkowie prawdy. W przeciwieństwie do wszelkich antychrystów, którzy będąc świadkami odwiecznego kłamstwa, czyli nierzeczywistości i nicości, są apostołami śmierci. Apostołowie życia i apostołowie śmierci to apostołowie prawdy wobec apostołów kłamstwa. Historia ludzkości jest nieustannym zmaganiem cywilizacji prawdy z cywilizacją kłamstwa, cywilizacji życia z cywilizacją śmierci. Wynik tego starcia został już objawiony w zmartwychwstaniu Chrystusa. I taką świadomość, i taką godność niosą w sobie i wśród ludzi Chrystusowi, czyli chrześcijanie. Potem się ich poznaje. Są świadkami prawdy, czyli Boga, czy nie. Jezus podaje kryterium rozpoznania, kto naprawdę jest z Nim związany. Ten, kto słucha głosu Jezusa. Każdy, kto jest z prawdy, mówi Jezus, słucha mojego głosu. Ten, kto słucha głosu Jezusa, jest człowiekiem z prawdy, czyli z Boga. W przeciwieństwie do tego, ten, kto nie słucha głosu Jezusa, nie jest sprawny, to znaczy nie jest z Boga. Jest to albo, albo. Trzeciej drogi nie ma. Według tego, co Jezus ogłasza przed Piłatem jako król Żydów i jako król wszystkich ludów. Słuchajmy głosu Jezusa na naszych codziennych drogach, abyśmy byli świadkami prawdy, a nie kłamstw. Abyśmy byli prawdziwie Chrystusowi pośród antychrystów.